Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Ukraińska dumka.
Witaju, drodzy. Przy mikrofonie Євген Рижик. В передачі зустрінемося з істориками нашого регіону. Рафал Дидич буде говорити про українське шкільництво на Південному Підлащі, а Іван Данелюк – про післявоєнні переселення православних з повіту Білського до Совєтського Союзу. В ході недавньої 9-ї Підласької наукової конференції професор Роман Висоцький з університету імені Марії Кіри-Складовської у Люблині говорив про малодосліджену справу діяльності українських шкіл на Північному Підлащі. А були вони під час Першої світової війни у роках 1917-18. Відомо, що напевно в Дорогичині, Мельнику та Миличичах. А як виглядала та справа в тому часі за Бугом на Південному Підлащі? Говорить історик з Сарнак Рафал Дидич.
Перші якісь спроби утворення сіті шкільництва українського на терені Południowego Podlasia і Chełmszczyzny to są jeszcze czasy I wojny światowej, to jest rok 1917 i działalność ukraińskiej chromady. I wtedy właśnie, kiedy te tereny są objęte okupacją niemiecką, wtedy właśnie w Białej Podlaskiej powstaje ta organizacja. Tam obiera siedzibę swoją. I działacze tej organizacji, bo to jest organizacja, która powstała w Niemczech na terenach obozów jenieckich, gdzie właśnie Ukraińcy służący wcześniej w armii rosyjskiej zostali wzięci do niewoli i tam właśnie działali, w tych obozach działały ukraińskie organizacje i właśnie oni utworzyli tą ukraińską chromadę, na której siedzibę została tutaj wybrana Biała Podlaska i oni właśnie już w 17 roku latem tworzył na Południowym Podlasiu sieć 23 szkół. Analfabetyzm sięgał około 50%, można powiedzieć nawet w tych czasach. Także tutaj jak najbardziej ta sieć szkolna była potrzebna tym ludziom. Natomiast ta sieć szkolna, o której mówię, powstała w 1917, była dość krótkotrwała. To tylko jeden rok szkolny z grubsza, czyli rok 17-18. Oni tutaj traktowali, że te tereny to są tereny ukraińskie. Też i nawet i w lutym 1918 roku na mocy Traktatu Brzeskiego te tereny zostały przyłączone do Ukraińskiej Republiki Ludowej. Czyli tutaj ta ludność była nauczana w języku ukraińskim zapewne. Natomiast, tak jak powiedziałam, jest to krótkotrwały, kiedy pojawia się jesień 1918 roku, kiedy te dzieci powinny znowu pójść do szkoły. To już zmiany polityczne, już tutaj przegrana państw centralnych. Na tych obszarach zostało utworzone państwo polskie. I w tym momencie no już państwo polskie nie miało w interesie utrzymywania tych szkół. I to oczywiście jeszcze mówimy o roku 19-20, czyli też i zawierusze wojny polsko-bolszewickiej.
Tutaj też są powroty z bieżeństw.
Też są powroty z bieżeństw, tak. Dużo też i nauczycieli wraca z tych bieżeństw. Kiedy już właśnie ukształtowało się państwo, kiedy już nastał spokój, kiedy zostały podpisane przez Polskę traktaty międzynarodowe, kiedy została uchwalona konstytucja, to właśnie ludność ukraińska, ludność rusińska, bo tak władze właśnie też traktowały, prawda, że to jest ludność rusińska, nie ukraińska, zabraniając używania tegoż przymiotnika w oficjalnym korespondencji, to ta ludność próbuje utworzyć sieć szkolną w myśl postanowień, czy to konstytucji marcowej, czy też właśnie małego traktatu wersalskiego zawartego przez Polskę z państwami tutaj sojuszniczymi, tak, gdzie właśnie Polska jasno zadeklarowała, że każdy obywatel będzie mógł się uczyć, prawda, będzie mógł używać języka swojego, narodowego. I na tej bazie właśnie w latach 21, 22, 23 prowadzą tutaj działacze ukraińscy działania, agitacje w celu utworzenia tych szkół. Te szkoły, o których mówię, nie powstały, ponieważ wszystkie prośby o utworzenie szkoły z językiem ukraińskim, prawda, państwowe szkoły, są po prostu, pozostają najczęściej bez odpowiedzi albo z odpowiedzią negatywną. Tak? A takim gwoździem do trumny, które praktycznie odebrało nadzieję, możliwość utworzenia tych szkół, była ustawa z 31 lipca 1924 roku o systemie edukacji, która właśnie tereny na zachód od rzeki Bug, czyli tereny Chełmszczyzny i Południowego Podlasia, traktowała jako tereny rdzennie polskie i nie przewidywała tworzenia tam szkół z językiem ukraińskim nauczania, czy nawet utrakwistycznych, czyli szkół, które oprócz języka polskiego byłyby nauczane część przedmiotów po ukraińsku.
Pan tu mówi, że był ten zjazd nauczycieli w Chełmie, no i tam były próby.
Tak, były to próby, były zjazd nauczycieli, bo to są ci nauczyciele, którzy no, pracowali, czy wcześniej, przed wojną, byli nauczycielami, kadrą wykwalifikowaną, pochodzenia ukraińskiego, chcieliby pracować w tych szkołach, no ale państwo nie dopuszczało ich do pracy w szkołach ukraińskich. Oni próbowali później też i nie tylko w szkołach ukraińskich, nie pozwalano im, ale oni też i później mieli problemy z znalezieniem pracy w szkołach polskich. Jedyna możliwość na terenach południowego Podlasia szkół ukraińskich to są czasy okupacji niemieckiej. Okupanci niemieccy pozwalali więcej praw, dawali tutaj tej ludności, bardziej wyrównywali te prawa niż państwo polskie.
To w okresie II wojny światowej dużo takich szkół było. Tam nawet były szkoły we Włodawie, chyba średnia czy zawodowa.
Szkoła zawodowa była we Włodawie, w Białej Podlaskiej była, na terenie powiatu bialskiego, to mogę powiedzieć na pewno, było bodajże 69 szkół ukraińskich podczas II wojny światowej, od 40 do 44, znaczy one tak naprawdę do 41-42, to jest taki kryzys tego szkolnictwa, ale tak, była szkoła średnia w Białej Podlaskiej też. Także tutaj edukacja ludności ukraińskiej, no może być to paradoksem, prawda, no ale taka jest prawda. Najlepiej się rozwijała podczas okupacji niemieckiej, czy pierwszej, czy drugiej.
Mówił historyk z Sarnak Rafał Dydycz. Jak bardzo prawosławnych z Bielskiego Powitu, pisla II Światowej Wojny, wyjechało do Sowieckiego Sojuzu. Sprawę pereseleń dosledzuje historyk Iwan Daneluk z Białostoka.
Powiat bielski obejmował teren, można tak skazać, współczesnych troch powiatów, a więc hajnowski, siemiatycki i bielski. On był okrojany, jeżeli porównamy go z powiatem peredwojennym, bo część gminy Masiewo od strony Narewki i gminy Białowieża zostało włączone do Związku Radzieckiego. Ogólnie według statystyk, które je toż trzeba do nich podchodzić z pewną rezerwą, bo pojawiali się w 45 rokowi w styczniowi, te statystyki dotyczące prawosławnych w powiatu bielskowi szacowali na liczbę od 85 tysięcy do 90 tysięcy. To na całą populację powiatu to jest około 45%. Teperka te przesiedlenia według porozumienia to było ewakuacja, to było dobrowolne. Ale jak weźmiemy pod uwagę powojenne realia, polityka państwa polsko dotycząca jednolitego narodowo państwa polskiego, naciski wojewodów wczesnego Dybowskiego, który baczył tak zwany problem białoruski w województwie białostockim, a tak samo toż dalej byli działania zbrojne, tutaj chodzi o polską partyzantkę antykomunistyczną, jak i zwykłych toż takich grup przestępczych, można uzbrojonych, które w jakiś tam sposób z tą partyzantką byli związane, a które głównie zajmowały się rabowaniem tutaj mieszkańców wiosek prawosławnych. To, że trzeba wziąć też pod uwagę straty wojenne, które byli przed lipcem 44 roku. Byli wioski popalane, jeszcze przez Niemców, tutaj może dużo wiosek przesiedlonych z terenów Puszczy Białowieskiej, Rajsk, to był w ogóle przykład pacyfikacji, Słochy Annopolski, koło Siemiatycz, Torze.
Takoż szła agitacja tych sowieckich polityków.
Agitacja szła z tym, że trudno skazać, bo agitacja już zaczęła się przed tym dochoworom między państwem polskim, PKWN, a Związkiem Radzieckim. Ludzie namawiali, ale najliczywszy ideowców, którzy ranej byli, czy KPZB, czy wstupali w komunistyczne organizacji, które z ideą przechodzili tu i ograniczyli, przesielali. A reszta ludzi to ich nie dowierzyło z tego względu, że już zapoznały się z realiami sowieckimi właśnie jeszcze od 1939 do 1941 roku. Byli jeszcze osoby, które pomniej bieżeństwo, iż to tam w Rosji robiło się. Pomimo, że propaganda była taka, iż to dostaną do 15 hektarów ziemi, będą mogli mieć wielką własną gospodarkę. Taka dosyć prymitywna była ta propaganda. Moim zdaniem tutaj zadziałało, najważniejsze to była powojenna bieda, wielkie zniszczenia. A poza tym na pewny czas i działalność tych zbrojnych oddziałów partyzanckich polskich tam, na przykład z wiosek Narojki w gminie Drohiczyn, Maleszy w gminie Wyszki, Andryjanki w gminie Boćki i Żurobice w Siemiatyczach, tam nie wyjeżdżali taki mały gospodarze, co mieli tam do 5 hektarów. Tam jak można przeanalizować i te wykazy, tam większość ludzi miała zabudową i gospodarka była od 10 powyżej hektarów, a więc można zadumać iść, no pośto one wyjeżdżali. Wioski nie byli te popalane.
A tak procentno to jak w tych gminach było?
Procentno to tak. Im mniej prawosławnych było, im bardziej mieszany teren, tym dużo bolej wyjeżdżało. Z terenu na przykład w gminie Drohiczyn, tam było bardzo mało prawosławnych, ale według statystyk wyjechało ponad połowina. Tak samo z gminy Wyszki. To, że tutaj gminy Bodźki, wsio powyżej 50% prawosławnych, ale gospodarstw było męcz z tego względu, że byli oni tam w mniejszości. Natomiast dużo bolsz pozostawiono mienia było na wschodnich regionach. Tylko tam, na wschodzie była głównie motywacja związana ze zniszczeniami wojennymi.
Zachalom, jakie to było czysło?
Według statystyk w ciemu województwie białostockim ówczesnym to ponad 36 tysięcy. A z powiatu bielskiego ja bym oszacował od 8 do 10 tysięcy. Ale to statystyki, które głównie w ministerstwie byli prowadzone na podstawie sprawozdań. Natomiast jak przeglądam tę ewidencję, to moim zdaniem to jest cyfry zawyżone. Męcz było. Moim zdaniem przeszacowane to jest około 15% męcz wyjechało. To znaczy, jak było liczne gospodarstwo domowe, załóżmy 5 osób. No to jak przemnożym tyje mienie, to wychodzi około 8-9 tysięcy w powiecie bielskim.
A jaka była geografia?
Ogólnie to porozumienie, które było zawarte w Lublinowi między władzami polskimi, one dotyczyło ogólnie przesiedlenia wsiech do SSR, wsiech ludności niepolskiej. A nie było pytań, kto jakiej nacji był, bo wsiech kategoryzowali. Województwo białostockie to Białorusy, pomimo że trudno tak skazać ani o ich tożsamości, jakie byli ludy wioskowe ówczesne, tylko to było wygodno, bo trzeba było ich przesiedlić, a więc się wpisywali na Białoruś. Formalnie byli ludzie, którzy woroczali się, których za Ural wysyłali. Tam, gdzie budowali kołchozy, tam ich wysyłali, na które gdzieś tutaj po sąsiednich miejscowościach niedaleko granicy, ale większość dalej od granicy, po utrudnieniu powrót i kontakt z bliskimi.
Mówił Iwan Daneluk z Białostoka, jak i sam rodem z gminy Czyży. I to wże wse w naszej zachodniczej peredaczy. Za uwagę dziękuję Jewgen Ryżyk. Dobranicz, szanowni słuchacze.
Ostawa goli koza, koza ciejki dobrym i rjadagami zachrynili surmy truby. Гринили сурми труби на ізборога. А як пішли коза, коза чайки до славного мою, зашуміли всі прапори їм над головою. Слави славно добувати, присягали краще згинуть, а сягне віддати. Присягали краще згинуть, а сягне віддати. Присягали завкра, за країну життя.